dalszy ciąg podróży przez list do Filipian. Dzisiaj przeczytam fragment z 3 rozdziału listu do Filipian od 1 do 11 wersetu. W końcu, moi bracia, radujcie się w Panu. Powtarzanie tego samego mnie nie nuży. Was zaś zabezpiecza. Uważajcie na ludzi pozbawionych skrupułów. Uważajcie na złych pracowników. Uważajcie na fanatyków obrzezania. To my bowiem należymy do obrzezanych, my, którzy czcimy Boga w duchu. Szczycimy się Chrystusem Jezusem i nie liczymy się na korzyści związane z pochodzeniem lub osiągnięciami. A przecież ja na pewno mógłbym na nie liczyć. Jeśli ktoś sądzi, że może to czynić, to tym bardziej ja. Obrzezany 8 dnia, z rodu Izraela, z plemienia Benjamina, Hebrajczyk od pokoleń, w stosunku do prawa faryzeusz, w kwestii gorliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości, jeśli mierzyć ją normą prawa, człowiek bez zarzutu. A jednak, cokolwiek mogło mi nieść jakąś korzyść, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. Więcej, w świetle doniosłości poznania Jezusa Chrystusa, mojego Pana, nic się dla mnie nie liczy. Dla Niego straciłem wszystko i wszystko uznaję za gnój, żeby tylko zyskać Chrystusa i odnaleźć się w Nim. Nie dzięki mojej sprawiedliwości mierzonej normą prawa, lecz tej, która pochodzi z zawierzenia Chrystusowi i ma swoje źródło w Bogu, dzięki sprawiedliwości opartej na wierze. Chcę Go bowiem poznać, doświadczyć mocy Jego zmartwychwstania i mieć udział w Jego cierpieniach, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tak czy inaczej dostąpić zmartwychwstania. Muszę wam powiedzieć, że to jest taki fragment w ogóle Słowa Bożego, szczególny dla mnie, bo mogę powiedzieć, że on wywierał wpływ na moje życie, kształtował moje życie jako jeden z tych fragmentów Biblii, który odcisnął największy wpływ na moje życie. Widziałem taki mem, zaśmiałem się, że mamy taki zwyczaj podkreślania w Biblii jakichś takich ważnych wersetów i na tym memie ktoś zakreśli wszystko, całą Biblię, no bo całe Słowo Boże jest szczególne, ale prawdą jest też to jednak, że każdy z nas w Biblii znajduje wersety, które bardziej dotykają się nas niż inne, które przemawiają do nas na danym etapie bardziej niż inne. Więc pójdźmy w podróż w to, żeby wejść ten tekst głębiej. Paweł mówi, w końcu, moi bracia, radujcie się w Panu. I tak jak mówiłem od początku, kiedy rozważamy list do Filipian, wielu biblistów nazywa ten list listem o radości. Chociaż Paweł jest w więzieniu, on wciąż nawołuje do radości, jak policzył raz Daniel, 15 razy w tym krótkim liście pojawia się wezwanie do radości. I Paweł znowu mówi, w końcu, radujcie się w Panu. Powtarzanie tego samego mnie nie nuży. Nie nuży mnie to, żeby mówić, radujcie się w Panu. To jest wezwanie, radujcie się. Wezwanie to nie jest coś, co przychodzi samo z siebie, po prostu, jak jakieś czucie czy emocje, ale jesteśmy wezwani do tego, żeby to robić. Żeby to robić, żeby się w to zaangażować. To ma być nasz świadome działanie, świadomy nasz wybór, że my wybieramy radować się w Panu. Że wybieramy radość. Decydujemy się na radość. I chcemy angażować się w radość. Jaką radość? W Panu. W Panu. Radość w Panu. I gdyby najkrócej opisać, czym jest radość w Panu, jeden z psalmów o Chrystusie powiedział, radością moją jest pełnić wolę Twoją. Więc można, gdyby tak najkrócej opisać, czym jest radość Pańska, to jest to radość z wypełniania woli Ojca. To jest jedna z największych radości życia Jezusa Chrystusa. Wypełnić wolę Ojca. I dla mnie jest to niesamowity obraz, kiedy w Getsemane Jezus przeżywa jedną z najgorszych chwil swojego życia. Pismo nam mówi, że dopadła go śmiertelna trwoga. Śmiertelna trwoga. Ale to właśnie tam odniósł zwycięstwo, bo powiedział nie to, co ja chcę, nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. I chwilę później, Czytamy o tym, że kiedy spożywa Paschę, ostatnią wieczerzę ze swoimi uczniami, mówi do nich te niezwykłe słowa. Że mam radość pełną. Radość zupełną przeżywam. Dlaczego? Bo w Getsemane podjął decyzję, że wypełni wolę Ojca i doświadcza pełni radości i o tej radości mówi do uczniów, choć jest tuż przed ukrzyżowaniem, przed strasznymi cierpieniami, strasznymi doświadczeniami, które właśnie mają go dotknąć. Ale mówi, mam radość pełną. I więc kiedy my mamy doświadczać tej radości w Panu, to chodzi też o to, żeby się cieszyć, czy radować się w tym, że chcę podejmować tą decyzję, chcę wypełniać wolę Bożą i chcę w tym znajdować radość. Żeby i o mnie też napisano, o mnie powiedziano, jak w psalmie, radością moją jest pełnić wolę Boga, wolę Ojca. I Paweł mówi, powtarzanie tego samego mnie nie nuży. To znaczy się, że trzeba to przypominać. Trzeba, bo natura ludzka nasza taka jest, że żeby w czymś trwać i wytrwać, trzeba to ciągle robić. Ciągle do tego wracać, ciągle do tego się odnosić. Apostoł Piotr w swoim liście napisze podobne słowa w pierwszym rozdziale. Dlatego, chociaż znacie przekazaną wam prawdę i jesteście w niej utwierdzeni, tak? Piotr mówi, ja wiem, że wy to dobrze wiecie, to chcę wam ciągle powtarzać te sprawy. Ciągle powtarzać te sprawy. Dopóki jestem w namiocie mego ciała, uważam, że trzeba pobudzać was przez to przypominanie, a wiem, że niedługo przyjdzie mi zwinąć ten namiot, czyli że po prostu odejdzie do Pana, co mi zresztą nasz Pan Jezus Chrystus wyraźnie zaznaczył. Dołożę natomiast starań, abyście również po moim odejściu stale sobie o tych sprawach przypominali. I tak jak apostoł Paweł mówił w liście do Filipian, dlaczego to go nie nuży? Powtarzanie tego samego mnie nie nuży, was zaś zabezpieczam. To nas chroni. Radowanie się w Panu jest naszym zabezpieczeniem, jest naszym bezpieczeństwem, jest naszym ratunkiem. To nas chroni przed tym, żebyśmy nie wpadli w to, co jest światowe. Smutek tego świata i tak dalej, i tak dalej. Więc w końcu, bracia moi, radujcie się i przyjmijmy to wezwanie, które Słowo Boże dzisiaj znowu do nas kieruje, że my potrzebujemy to praktykować. I mi też się nie nuży powtarzanie wam tego, zgodnie według Słowa Bożego, żebyśmy radowali się w Panu, żebyśmy tej radości szukali. Tej radości szukali w naszym życiu. Wypełnić wolę Ojca. Uważajcie, drugi werset mówi, na ludzi pozbawionych skrupułów, czy stare tłumaczenia mówiły dosłownie na psy. Uważajcie na psy, ale nie chodzi tu o żadne zwierzątka, tylko o pewien rodzaj ludzi. Uważajcie na złych pracowników, uważajcie na fanatyków obrzezania. Czyli generalnie możemy powiedzieć, że Paweł mówi, uważajcie na fałszywych nauczycieli. Tych, którzy odwodzą was od prawdy Bożej, chociaż mienią się jej piewcami i mogą was zwieść. Tak? I dzisiaj myślę, że żyjemy w dobie, w czasie, w którym jak nigdy mamy dostęp do milionów, nawet nie setek tysięcy, do milionów nauczeń. Że możemy znać z internetu mnóstwo ludzi, którzy coś głoszą, w ogóle nie znając tych ludzi, w ogóle nie wiedząc, nie mogąc nawet zweryfikować, co to za ludzie. Bo pięknie może mówić, a jego życie może być totalnie do bani, tak? Dlatego wartością jest lokalny kościół w tym względzie. Bo tu się po prostu bardziej znamy. Paweł dalej mówi, trzeci werset, to my bowiem należymy do obrzezanych, my, którzy czcimy Boga w duchu. Tak? Czyli byli ludzie w pierwszym kościele, którzy chcieli chrześcijan nakłonić do obrzezania się zgodnie z żydowskim prawem, ale Paweł mówi, nie, to my należymy do obrzezanych, do tych, którzy naprawdę czczą Boga w duchu, według tego, co Jezus powiedział w Ewangelii Jana, że takich czcicieli Bóg szuka, bo obrzezanie tyczy się przymierza. Więc my nie już przez obrzeskę jesteśmy w przymierzu z Bogiem, jak w Starym Testamencie i Żydzi, tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I szczycimy się Chrystusem Jezusem i nie liczymy na korzyści związane z pochodzeniem lub osiągnięciami. Nie liczymy na korzyści związane z pochodzeniem lub osiągnięciami. I Paweł zaczyna dalej podawać swój przykład. że przecież czwarty werset, ja na pewno mógłbym na nie liczyć. Można powiedzieć, kto nie jak ja, mówi apostoł Paweł. Jeśli ktoś sądzi, że może to czynić, to tym bardziej ja. I teraz wymienia całą listę rzeczy, które mogą być, czy mogły być i były w jego życiu przedmiotem jego chluby i z czego się szczycił. Obrzezane ósmego dnia. Czyli zgodnie z prawem żydowskim już ktoś dopełnił tych obowiązków prawa względem niego od początku jego życia. Tak? Dalej. Z rodu Izraela, czyli z narodu wybranego. Paweł mówi, ja jestem wybrańcem. Ja jestem z tych, którzy są wybrani. Dalej mówi, z plemienia Benjamina. Plemię Benjamina, czyli najmłodszego syna Jakuba, najbardziej umiłowanego, ulubionego syna Jakuba, było szczególne w Izraelu. Zapisało się w historii Izraela wspaniałymi zasługami. Wiecie, kto jest najbardziej znanymi postaciami z plemienia Benjamina z historii biblijnej? Prorok Samuel. Znacie? Znacie. Król Saul, ten akurat może nie do końca się szczytnie w historii Izraela zapisał, ale był królem pierwszym Izraela, tak? I właśnie apostoł Paweł. To plemię, kiedy przyszedł czas odstępstwa w historii Izraela i 10 plemion oderwało się od świątyni, od wiary w Boga, to plemię Judy i plemię Benjamina pozostało wierne Bogu, wierne świątyni. Było znane z swojej potęgi militarnej i z odwagi. Dlatego Paweł mówi, ja mogę się szczycić, bo nie jestem z pierwszego lepszego plemienia Izraela, ale z tego plemienia, które się wyróżniło wśród innych plemion. Jestem z plemienia Benjamina. Dalej mówi, Hebrajczyk od pokoleń. Żydzi, wiecie, od kogo się wywodzą? Od Hebrajczyków. Czyli Paweł chce innymi słowy powiedzieć, ja od najdalszych pokoleń jestem z wybranych ludzi. Tych, którzy wierzyli w Boga. Dalej mówi tak. W stosunku do prawa faryzeusz. Faryzeusze to było stronnictwo religijno-polityczne, które za cel sobie postawiło szczególną wierność Bogu i przestrzeganie przykazań, prawa Bożego. Wiemy, do czego to doprowadziło. I z faryzeuszami Jezus miał wielokrotnie do czynienia, ale można powiedzieć, że ich założenia były bardzo szczytne. Czyli Paweł innymi słowy mówi tak. Ja jestem bardziej religijny, bardziej pobożny, byłem przynajmniej, niż tak zwany przeciętny Żyd. Dalej mówi tak. Kwestii gorliwości prześladowca Kościoła. Ciężko byłoby znaleźć nam wśród Żydów bardziej gorliwego człowieka niż Paweł. Tak bardzo mu zależało na wierności prawu Bożemu, że w swej nieświadomości, uznając Kościół za sektę, prześladował ten Kościół i był tym, który był, że tak powiem, prowodyrem tego, przewodnikiem prześladowania, żeby chrześcijan wrzucać do więzienia i prześladować, bo oni łamią według niego w tamtym czasie prawo Boże. Więc z gorliwości Paweł mówi, znajdźcie kogoś lepszego ode mnie, nie znajdziecie. Jeśli chodzi o tego ducha, który chciał przestrzegać prawa Bożego. Co do sprawiedliwości, jeśli mierzyć ją normą prawa, człowiek bez zarzutu. Czyli Paweł mówi, bez ogródek, bez żadnego jakiegoś takiego przechwalania się, ja naprawdę byłem człowiekiem bez zarzutu według prawa. Według prawa nie byłoby się do czego do niego przypiąć. Człowiek wzór, człowiek przykład, wyjątkowy człowiek. Dzisiaj byśmy powiedzieli bardzo porządny człowiek, sprawiedliwy i tak dalej. Więc jeśli chodzi o te normy, że przed Bogiem coś może znaczyć pochodzenie czy osiągnięcia, to Paweł mówi, zobaczcie na mnie, nikogo lepszego, ciężko będzie znaleźć kogo lepszego niż ja, to mógłbym przed Bogiem chcieć się tym chlubić i szczycić i liczyć na to, że Bóg na mnie jakoś łaskawiej spojrzy przez to, na moje zasługi, na moje pochodzenie i na moje zasługi, na moje osiągnięcia. Ale Paweł mówi w wersecie 7, a jednak cokolwiek mogło mi nieść jakąś korzyść ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. Co mogło mi nieść jakąkolwiek korzyść przed Bogiem, że w jakiś sposób mógłbym się zasłużyć Bogu, zasłużyć się Królestwu Bożemu i tak dalej, to mówi, miałem czym się szczycić, ale jednak w zestawieniu z Chrystusem uznałem to za stratę. Czyli kiedy przyszedł Chrystus i on zobaczył Chrystusa, poznał Chrystusa, w tym zestawieniu, w tym porównaniu z Chrystusem nagle zobaczył, że poleganie, jak to Biblia mówi, na ciele, czyli na swoich uczynkach przed Bogiem nic nie znaczy, nic mu nie daje, jest to tylko strata. A ludzie mamy taką tendencję, żeby wciąż przed Bogiem myśleć, że jak coś mamy, to Bóg na nas tak patrzy jakoś inaczej, tak lepiej. U nas jest dużo młodzieży i dzieci, no to mogą się pochodzeniem szczycić. My zwierzący rodziny, a może od trzeciego czy czwartego pokolenia już. Niektórzy mówią, że są pastorami od czwartego czy piątego pokolenia. Nawet bycie dzieckiem pastora czy jakiegoś innego usługującego nie znaczy, że przed Bogiem coś więcej znaczymy. Albo że nasze osiągnięcia, że my tak bardzo się staramy, że my więcej czytamy Biblii, że my pościmy, inne rzeczy być może robimy, jesteśmy co niedzielę w kościele, że to przed Bogiem coś więcej znaczy. To nic nie znaczy. Nic. Zupełnie nic. I tak jak kaznodzieja Salomona odkrywa w swoim życiu, że wszystko, co ma wartość w oczach ludzi, on spróbował wszystkiego, bo miał dostęp do wszystkiego. Mógł zażyć wszystkich przyjemności, uczynić wielkie dzieła, bo miał pieniądze, władzę, wszystko miał. Tak jak mówi się, że światem rządzą władza, pieniądze i seks, to on miał wszystko. Miał nawet jeszcze 1000 kobiet. I mógłby chcieć mieć, jakby chciał, to mógłby mieć więcej, tak? Wszystko miał, ale on, jak refren powtarza w kaznodziei Salomona, zażyłem tego wszystkiego, skosztowałem tego wszystkiego i przy tym wszystkim byłem najmądrzejszym człowiekiem na ziemi. I doszedłem do jednego wniosku. To wszystko marność. Marność i pogoń za wiatrem. Ludzie do tego dążą, wszyscy na ziemi o tym marzą, żeby to mieć. A on mówi, a ja to miałem, mam i co mi po tym? Tak naprawdę nic z tego, to wszystko jest marność nad marnościami i pogoń za wiatrem. I cała księga kaznodziei Salomona kończy się stwierdzeniem, że w tym cały jest człowiek, przestrzega jego przykazań. I w Chrystusie rozwinęło się to stwierdzenie i pełne objawienie przyszło, gdzie jest prawdziwe życie tak naprawdę. Że tym całym człowiekiem jest Jezus Chrystus. W Nim jest pełnia człowieczeństwa. Więc tylko w Chrystusie możemy odnaleźć coś, co nie jest marnością, co nie jest stratą. Bo jeśli my tego będziemy szukać, za tym będziemy dążyć, żeby coś osiągnąć i tak dalej, myśląc, że przed Bogiem w ten sposób coś uzyskamy, to wszystko jest namarne, to jest strata. Dalej w wersecie 8 Paweł mówi tak. Więcej. To mało, że to jest wszystko strata, ale jest więcej. W świetle doniosłości poznania Jezusa Chrystusa, mojego Pana, nic się dla mnie nie liczy. A jak mówił wcześniej, Paweł wymieniał, miał na co liczyć. O, on miał. Mało kto z nas miałby taką historię swojego życia, żeby tak przedstawić. Więc on mógł na to liczyć, a jednak mówi świetle, doniosłości, czy inni tłumaczą najwyższej wartości, jaką jest poznanie Jezusa Chrystusa, mojego Pana, nic się dla mnie nie liczy. Bo Słowo Boże nam mówi, że w poznaniu Jezusa Chrystusa jest wszystko. Tak? Apostoł Jan Ewangelii Jana 17, rozdział 3, werset mówi, że to jest życie wieczne. I co wymienia? Co jest tym życiem wiecznym? Aby poznali Ciebie, prawdziwego Boga i Jego Syna Jezusa Chrystusa. Czyli życie wieczne jest przez poznanie Jezusa Chrystusa. I nie chodzi tu o wiedzę o Jezusie Chrystusie, ale o doświadczenie Jego w swoim życiu. Apostoł Piotr napisze w swoim drugim liście, w trzecim wersecie również, że wszystko, co jest nam potrzebne do życia i pobożności, otrzymaliśmy przez poznanie Jezusa. Przez poznanie Jezusa, przez którego zostały udzielone nam największe, najbardziej drogocenne obietnice, abyśmy przez nie stali się uczestnikami boskiej natury i uniknęli skażenia, które przynosi ten świat przez swoje pożądliwości. Przez poznanie Jezusa Chrystusa. Dlatego Paweł to odkrywa i to rozumie, zaczyna to widzieć, że wszystko, co ma wieczną wartość, nieprzemijającą wartość, jak te wszystkie inne rzeczy, są w najwyższej wartości poznania Jezusa Chrystusa. I dlatego nic innego dla mnie się nie liczy. No ale Pawle, moglibyśmy powiedzieć, no ale czy aż tak bardzo? Na pewno, ale chociaż trochę może tamte rzeczy się liczą. Tak zaraz zupełnie? Ale Paweł jakby stawia sprawę na ostrzu noża. Wszystko albo nic. Wszystko albo nic. Wszystko mam w Chrystusie. Poza Nim nie mam nic. A jeśli coś mam, to i tak jest to marność, jest to strata. Jak za chwilę powie, jest to gówno. Śmieć. Nic nie warte. Tak? To Paweł też powie. Tutaj w liście do Filipian. W pierwszym rozdziale o tym czytaliśmy. Bo dla mnie życie to Chrystus. Życie. Poza Chrystusem nie ma życia. Jak Dawid powie w Psalmie 16, poza Tobą nie ma dla mnie dobra. Dobro to jest pojęcie względne. Dla każdego co innego może być dobre. Ale Dawid odkrył, poza Tobą nie ma prawdziwego dobra. Tylko w Tobie, tylko w Bogu jest prawdziwe dobro. W liście do Efezjan, w pierwszym rozdziale, trzecim wersecie, Paweł też napisze, że w Chrystusie Jezusie zostało nam darowane wszelkie duchowe błogosławieństwo niebios. Wszystko w Chrystusie. Wszystko jest w Chrystusie. W liście do Rzymian w 8 rozdziale powie, że Bóg wraz z Chrystusem darował nam wszystko. Nawet nie bardzo wiele, ale wszystko. Wszystko, co Bóg ma, kim jest. W liście do Kolosan w 2 rozdziale Paweł napisze, że wszystkie skarby mądrości i poznania są w Chrystusie Jezusie. Paweł się zafiksował na Chrystusa. Odkrył to w swoim życiu, przyszło do niego to objawienie, że poza Chrystusem nie ma nic. Nic, co mogłoby się liczyć. Może liczysz, wiecie, jest takie powiedzenie w świecie. Umiesz liczyć? Licz na siebie. Ale dla ludzi w Bożym Królestwie, jeśli umiesz liczyć, to nie jest prawidłowa odpowiedź. Umiesz liczyć? Licz na Chrystusa. Broń Boże na siebie. Bo przeklęty, kto polega na sobie, mówi list tylko Księga Jeremiasza, 17 rozdział. Przeklęty, kto polega na ciele, kto polega na sobie. Więc nie liczmy na siebie, nas samych, że my coś tu możemy przed Bogiem uzyskać. Liczmy na Chrystusa Jezusa. A wszystko inne, w świetle doniosłości poznania Jezusa Chrystusa, naszego Pana, niech się dla nas już nie liczy. Dla Niego straciłem wszystko. Dla Niego straciłem wszystko i wszystko uznaję za gnój. Dla Niego straciłem wszystko. Wszystko. To tak jak cytując słowa Piotra, kiedy wielu uczniów w pewnym momencie, kiedy Jezus mówił o piciu Jego krwi, jedzeniu Jego ciała, wielu ludzi przestało, uczniów, nie ludzi, ale Jego uczniów, odwróciło się w tym momencie od Jezusa, bo była to zbyt ciężka dla nich mowa. Jezus wtedy pyta się Piotra, czy wy chcecie odejść? I Piotr odpowiada, ale dokąd my pójdziemy? Tylko Ty masz słowa żywota. Tylko Ty masz słowa żywota, więc dokąd my pójdziemy? Dla Ciebie straciłem wszystko. Za Tobą spaliłem mosty. Nie mam dokąd wracać, bo spaliłem te mosty. Tylko możemy iść ku Chrystusowi, a nie cofać się w świat. Bo do czego? Do czego się cofać? Do tego gówna? Tego syfu, który jest w świecie? Dlatego też Jezus stawiał też tak sprawę, można powiedzieć, że twardo czy ostro. Kto chce zachować swoje życie, straci je. Nie, że troszkę sobie zachowasz. Kto chce zachować swoje życie, straci je. Ale kto je straci dla mnie, odnajdzie je. Odnajdzie je. Kto nie ma w nienawiści wszystkich swoich bliskich, kto nie jest gotów zostawić wszystko, co jest drogocenne w jego życiu było, nie jest niegodzien, tak? Warunki uczniostwa Jezusa były właśnie takie. Wszystko albo nic. Ale prawda jest taka, że wszystko jest w Chrystusie. Więc z naszej perspektywy czasami się wydaje, że musimy oddać całe swoje życie. Wszystko, co jest dla nas do tej pory, było wartością. Było dla nas wszystkim. Być może było dla nas nawet wszystkim. Ale w świetle Chrystusa, kiedy widzimy, kim On jest i co On daje, to nagle się okazuje, że to wszystko to jest nic. Nic. I Paweł mówi, wszystko uznaje za gnój. Wszystko uznaje. W tym słowie uznaje jest stwierdzenie, że tak, ja do tego doszedłem, ja to zrozumiałem, ja o tym się przekonałem. Ja to wyznaję i z tym się zgadzam. To jest moje przekonanie, że wszystko, co do tej pory stanowiło wartość w moim życiu, myśląc, że to coś znaczy przed Bogiem, uznaję za gnój. I wiecie, tłumaczą Biblii to nie przechodzi, że tak powiem, przez gardło, czy przez długopis, czy przez klawisze, kiedy to tłumaczą, że Paweł, piszący takim wspaniałym językiem, nagle by mógł tak dosadnie coś ostro powiedzieć. Bo dzisiaj po polsku trzeba powiedzieć, z tego gówno mam, z tego, to wszystko to jest jedno wielkie gieta. Że tak dosłownie tutaj Paweł jakby się uniósł i nagle tak mówi, tak bardzo radykalnie się wypowiada. To wszystko jest naprawdę nic. Gówno. Kto chce mieć gówno? No nikt. Nikt nie chciałby mieć, tak? Budzi ona w nas od razu wstręt. Chcemy od tego uciec. Żeby tylko zyskać Chrystusa. Żeby tylko zyskać Chrystusa. Żeby tylko Go poznać. I odnaleźć się w Nim, mówi 9 werset. I odnaleźć się w Nim. Odnaleźć się w Chrystusie Jezusie. Tak naprawdę w naszym życiu o to chodzi, żeby odnaleźć się w Jezusie Chrystusie. Żeby zrozumieć, odkryć, kim jestem w Jezusie Chrystusie. Co mam w Chrystusie Jezusie. Bo my w Kościele możemy wiedzieć, bo nauczanie takie jest, więc my możemy je znać, słyszeć o Nim i wiedzieć, że tak jest, taka jest nauka. Kim jestem w Chrystusie Jezusie. Ale czy Ty to naprawdę odnalazłeś w swoim życiu? Czy Ty wiesz, jakie jest Twoje miejsce w Chrystusie Jezusie? Bo kiedy my możemy żyć w poczuciu grzeszności, tego, że jesteśmy gorsi, w poczuciu niskiej wartości i tak dalej, to żyjemy w ciele. Bo od ciała te rzeczy są. A w Chrystusie Jezusie odkrywamy swoją wartość, która jest, ile kosztuje? Drogocenną krew Jezusa Chrystusa. Więc już nie jestem gorszy, nie jestem grzesznikiem, ale kim w Chrystusie Jezusie jestem? Świętym. Tak? Więc tak naprawdę odnaleźć się w Nim, to odkrywać naszą tożsamość w Chrystusie Jezusie. Że nie jestem drugiej kategorii, że nie jestem gorszy, ciągle niewystarczający, nigdy dość dobry. Bo to pochodzi wszystko z ciała. Jest to poleganie na ciele i tej opinii, która wychodzi z ciała. A w Chrystusie odkrywam, że tak, w Chrystusie. W Nim jestem wystarczający. Bo Chrystusowe rzeczy stają się moje. Więc jeśli On jest święty, to ja jestem święty, tak? Nie jestem już grzesznikiem gorszym, że nie jestem porażką. Nie jestem przegranym. Bo może nasze doświadczenie nam na przykład mówić, że jesteśmy przegrani, bo tyle razy próbowaliśmy, nic z tego nie wychodziło, albo ciągle to było nie to. I doświadczyliśmy porażki. No bo sami próbowaliśmy, myśląc, że o swoich słabych siłach jesteśmy w stanie coś zmienić w swoim życiu, może do pewnego stopnia, ale prędzej czy później musimy zderzyć się z niemożliwością ograniczeń naszego ciała. Ale w Chrystusie jest ta moc, żeby być zwycięzcą. Więc w Chrystusie w ciele mogę mówić, nic ze mnie nie będzie. Jestem nieudacznikiem i nie ma nadziei dla mnie. Ale w Chrystusie tego nie możesz powiedzieć. Bo jeśli odnalazłeś swoje miejsce w Chrystusie, to choćbyś upadł 1000 razy na dzień, to wiesz, że jest dla Ciebie nadzieja, wiesz, że jesteś nadal w Nim zwycięzcą i że zwyciężysz w końcu. Pokonasz wszystko to, co Ciebie na ten czas, w danym momencie być może rozwala i pokonuje. Więc chodzi o to, żeby odnaleźć się w Nim nie dzięki mojej sprawiedliwości mierzonej normą prawa, lecz tej, która pochodzi z zawierzenia Chrystusowi i ma swoje źródło w Bogu dzięki sprawiedliwości opartej na wierze. To jest całe nauczanie, czy jakby trzon nauczania Pawła w Nowym Testamencie, że nie z uczynków jesteśmy zbawieni, ale przez sprawiedliwość, którą mamy w Chrystusie przez wiarę w Niego. Usprawiedliwieni z wiary jesteśmy. I zbawienie nasze jest nie z uczynków dobrych, jakichkolwiek innych, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa, z łaski. Tak? Z łaski, przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Przyjmujemy to przez wiarę. I Paweł mówi, ja mógłbym polegać na mojej sprawiedliwości, bo według prawa byłem człowiekiem bez zarzutu. I myśląc, że przed Bogiem co coś znaczy i że Bóg na mnie spojrzy jak na kogoś, nie wiem. Pawle, dla ciebie tutaj tronik w niebie. Proszę bardzo, za twoje zasługi. Ale co Paweł zaczął mówić w pewnym momencie? Ja jestem pierwszy z grzeszników. Ja jestem pierwszy z grzeszników. Nie ten sprawiedliwy, tylko zrozumiał, że on chciał swoją jakby chwałę przedstawić przed Bogiem. Zobacz, to moje uczynki. To tak jak ten faryzeusz przy powieści Jezusowej, który mówił, o Panie, co to nie ja? Zobaczcie, tutaj jest ten celnik. A ja? Panie, ja 2 razy w tygodniu poszczę. Nikt z nas nie pości. Wiem. Pewny nie jestem, ale myślę, że wiem. Nikt z nas nie pości, więc nikt się do tego faryzeusza z nas nawet nie ma co równać. 2 razy w tygodniu poszczę. Daję 10 nawet z mięty i kminku. Nie wiem, czy z nas jest aż tak precyzyjnie dokładny. Jak ten faryzeusz. Ale co powiedział Jezus? Nie on odszedł usprawiedliwiony przed Bogiem. A niby taki doskonały był w swoich oczach. Ale nie przed Bogiem. Więc Paweł mówi, dla Chrystusa straciłem wszystko, tak jak Jezus w przypowieściach mówił, czym jest Królestwo Boże, przyrównując je do perły i skarbów ziemi. Dwie przypowieści Jezusowej, że ten, który odkrył tą perłę, poszedł i sprzedał wszystko, co miał. Wszystko, co miał, żeby nabyć tą perłę. Nie, że sprzedał jakąś tam część swojego majątku. Nie, sprzedał wszystko, żeby zdobyć tą perłę. A ten, który odkrył ten skarb w ziemi, poszedł też i sprzedał wszystko, co miał. Wszystko. Wszystko. Żeby tylko kupić ten kawałek ziemi, bo tam był ten skarb. To trochę tak, jakby powiedzieć, no nie wiem, że musisz pracować przez około 20 lat życia, żeby zarobić, załóżmy, 500 000 złotych przez te 20 lat. I przez 20 lat swojego życia musisz na to pracować. A nagle wiesz, że tu masz kawałek ziemi, gdzie są skarby bezcenne, warte setki miliardów dolarów. I co wybierzesz? 20 lat choroby za te 500 000? Z tego ci nic nie zostanie, bo będziesz musiał to na życie wszystko wydać, więc po 20 latach nie masz nic, może. Czy tu masz wybór? Kupujesz kawałek ziemi, który może nie jest wiele wart, bo to tylko ziemia, ale ty wiesz, jaki tam jest skarb. Więc nie chcę polegać na mojej pracy, ale to, co mogę mieć za darmo w pewien sposób, czy niewiele to kosztuje, bo tylko wiarę, to, żeby przyjąć przez wiarę to i otrzymać za to wszystko. Nie musząc na to harować. W ogóle nie musząc na to harować. Dzięki sprawiedliwości, którą nie ja sobie wypracuję, bo ja będę się tutaj wysilać, silną wolę ćwiczyć, studiować Słowo Boże, modlić się tyle i tyle, żeby to jakoś przed Bogiem coś znaczyło, że mógł się pokazać i wywyższyć, bo ja się więcej modlę niż inni. Więc nie chcę tego, co pochodzi ze mnie, ale z tego, co pochodzi z sprawiedliwości przez wiarę w Jezusa Chrystusa, że uwierzyłem w Ciebie i dlatego jestem sprawiedliwy. I nic nie muszę robić ku temu, żeby takim być, bo On to zrobił za mnie. Ty już jesteś w Chrystusie sprawiedliwy. Już jesteśmy w Chrystusie uświęceni, tak? Już. Nie, że się tacy staniemy. Może po latach poświęceń, wysiłków i ascezy. I wtedy może ktoś cię nazwie, że jesteś święty. Nie. Już jesteś. Już jesteśmy święci w Nim, tak? Mamy to od razu. Co nie znaczy, że nie możemy tego rozwijać. Niech święty się uświęca. Ale nikt z nas nie przeskoczy swojej tożsamości. Jako grzesznik nigdy nie stanie się świętym. Ale jako święty możesz się uświęcić. Możesz stawać się świętym. Dlatego Paweł dalej mówi tak. 10 werset. Chcę go bowiem poznać. doświadczyć mocy Jego zmartwychwstania i mieć udział w Jego cierpieniach, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. Chcę Go bowiem poznać. Ja chcę Go poznać. Chcę więcej Jezusa, mówi apostoł Paweł. Wciąż mi mało Go. Wciąż mi Jego jest mało. Chcę więcej, więcej i więcej. Chcę Go poznać, bo wiem, że w Nim jest wszystko. I Paweł tu mówi o dwóch takich elementach, przez które możemy doświadczyć i poznać Jezusa Chrystusa. I pierwsze mówi, po pierwsze wymienia, chcę doświadczyć mocy Jego zmartwychwstania. Mocy Jego zmartwychwstania w swoim życiu. Mocy, którą daje nam poznanie Jezusa Chrystusa, dlatego że On pokonał śmierć. Więc chcę doświadczyć w mojej słabości, w mojej śmierci, kiedy ja umieram, doświadczyć mocy Jego życia. I w liście do Koryntian drugim apostoł Paweł, można powiedzieć, rozbija tę myśl w 4 rozdziale od 6 wersetu do 12. Bo Bóg, który rozkazał, by w ciemności zabłysło światło, rozpromienił nim nasze serca, byśmy poznali blask chwały Boga promieniącej z oblicza Jezusa Chrystusa. Pięknie opisane, cóż znaczy poznanie Jezusa Chrystusa. I skarb ten, czyli to poznanie Jezusa Chrystusa, Jego chwały, mamy w naczyniach glinianych, czyli naszych ciałach, które są słabe i kruche, aby było widoczne, że źródłem tej ogromnej mocy jest Bóg, a nie my. Bóg, a nie my. Zewsząd uciskani nie jesteśmy przytłuczeni. Czyli ten ucisk to jest coś, co chce ograniczyć nasze życie. To jest ta śmierć, która chce pozbawić nas przynajmniej jakiegoś części życia, ograniczyć nasze życie. Ale chociaż zewsząd, z każdej strony, wszystko mogłoby cię ściskać, nie jesteśmy przytłoczeni. Można też to przetłumaczyć, nie jesteśmy zmiażdżeni. Nie jesteśmy zmiażdżeni, bo siła życia Chrystusa w nas sprawi, że nie ma takiej siły, która jest w stanie nas tak ścisnąć, żeby nas pozbawić życia. Bywamy bezradni, lecz nie zrozpaczeni. W ilu sytuacjach, w ilu okolicznościach życia nie poradzimy nic. Nie mamy na to żadnego wpływu, na okoliczności wokół nas. A jeśli już mamy, to bardzo ograniczony wpływ. Więc wielokrotnie możemy stwierdzić, że jesteśmy bezradni. Czujemy się zupełnie bezsilni. Ale nie jesteśmy zrozpaczeni. Dlaczego? Bo jest życie Chrystusa w nas, które daje nadzieję. Że ostatecznym końcem wszystkiego jest On. Więc nawet jeśli jest jakaś porażka, nawet jeśli jest jakieś nieszczęście, które wydarza się w naszym życiu, to wiemy, że na końcu On z tego nieszczęścia wywiedzie szczęście. Jeśli ktoś ci umarł, bliski, to jest to dramat. Jesteś zupełnie bezradny, bo wobec śmierci jesteśmy bezradni. Ale wiemy, że to żaden koniec. Nie jesteśmy zrozpaczeni, bo wiemy, że w przyszłości się spotkamy i będziemy żyć wiecznie razem, tak? Więc nie jesteśmy zrozpaczeni. Prześladowani, lecz nie opuszczeni. Mogą nas nawet zabijać, jak list do Rzymian 8 rozdział mówi, że codziennie nas zabijają jak owce na rzeź. Ale co mogą nam zrobić? Ciało zabić, a ducha nie. Bo kto wierzy w Jezusa Chrystusa, nie umrze już na wieki, ale żyć będzie, tak? Więc co mogą nam zrobić? Mogą nas prześladować, ale nie jesteśmy opuszczeni. Świadectwa ludzi, którzy doświadczyli strasznych prześladowań, będąc pozamykani na kilkadziesiąt lat w więzieniach, tam wszystko robiono, żeby, że tak powiem, ich upokorzyć, stłamsić ich życie, ale ci ludzie wydają świadectwo, że doświadczali takiej bliskości Chrystusa, że gdyby mógł cofnąć swoje życie i uniknąć tej historii swojego życia, to powiedziałby nie, nie zrobiłby tego. Za nic nie oddał by tych lat więziennych za to doświadczenie Chrystusa, które w celach więziennych doświadczyli. Tej wspaniałości Jezusa Chrystusa. Powaleni, ale nie pokonani. Więc śmierć może nas chcieć powalać, ale nie jesteśmy pokonani nigdy. Nigdy. W Chrystusie jesteśmy zwycięzcami, więc coś nas może powalić. Możesz upaść 1000 razy. Gdyby przyrównać do walki bokserskiej, która ma, nie wiem, załóżmy 10 rund, to możesz przegrywać 10 rund, a w ostatni dajesz ten cios, robisz knockout i wygrywasz całą walkę. I nie liczy się, że przez 10 rund przegrywałeś i dostawałeś ciągle w pranę. Nie liczy się, tak? Bo chociaż jesteśmy powaleni, być może na deskach rozwalani co chwilę, ale nie jesteśmy pokonani w Chrystusie Jezusie. To oznacza to, że chcę doświadczyć mocy Jego zmartwychwstania. Tak, w moim ciele mogę doświadczyć tych wszystkich rzeczy, które przez które mogę mojego ciała może dotykać w taki czy inny sposób śmierć, ale życie Chrystusowe bierze górę. I dalej Paweł mówi tak. I zawsze śmierć Jezusa nosimy w swoich ciałach, aby i życie Jezusa stało się w naszym ciele wyraźne. Stale bowiem my, którzy żyjemy, wydawani jesteśmy na śmierć dla Jezusa, aby i życie Jezusa ujawniło się w naszym śmiertelnym ciele. W ten sposób śmierć wykonuje swe dzieło w nas, a życie w was. Więc doświadczamy w jakiś sposób śmierci, ale też po to, żeby i życie Jezusa ujawniło się. Dlatego Paweł mógł napisać: słabości moc się doskonali. Będę się chlubił dlatego moimi uciskami, moimi słabościami, bo ilekroć jestem słaby, tylekroć jestem mocny. Tak? Odkrył, kim jest w Chrystusie Jezusie. Ilekroć jestem słaby, tylekroć jestem mocny. Bo jak to zdaje się jedna z piosenek mówi, tam gdzie naszych możliwości koniec, tam wciąż Jego możliwości początek. Początek. Czasami wręcz potrzebujemy dojść do tej bezsilności w nas, żebyś już nie próbował sam, tylko zaczął polegać, zaufał Jego sile i temu, że On w tobie może zrobić to, czego ty nie jesteś w stanie. I że chcesz otworzyć się na tą Jego moc. Bo tam, gdzie ty nie możesz, gdzie ja mogę powiedzieć, ja już nie mogę, Panie, ja już dłużej nie mogę, nie wytrzymam, nie dam rady. Tam w Chrystusie jest to, że On wciąż może. Tam jest Jego ja mogę. Ja mogę. Ty nie możesz, ale ja mogę. Więc pozwól mi w Tobie działać, żeby moje możliwości, moja moc w Tobie wykonała swoje dzieło. Jak to dobrze, że my nie możemy, a On może. Ktoś tak fajnie kiedyś powiedział, spodobało mi się to stwierdzenie, Jezus jest specjalistą od rzeczy niemożliwych. Coś jest niemożliwe w Twoim życiu, wydaje się dla Ciebie niemożliwe. Nie, z tym sobie na pewno nie poradzisz. Nie, na pewno nie staniesz się taki czy taki, bo jesteś taki czy taka. Ale On jest specjalistą rzeczy niemożliwych. W Nim niemożliwe może stać się możliwe. Może dzisiaj jesteś taki czy taka. I nawet pomyśleć, że mógłby być inny, to dla Ciebie jest po prostu nie do wiary. Ale w Nim może stać się z kimś zupełnie innym. Tchórz może zamienić się w kogoś bardzo walecznego i odważnego. Ktoś słaby może zamienić się w mocnego. Ktoś, kto był nieudacznikiem, może się zamienić w kogoś, kto sobie radzi wspaniale z wszystkimi rzeczami. Przegrany może zamienić się w zwycięzcę. I tak dalej, i tak dalej. Więc Paweł mówi, chcę go bowiem doświadczyć mocy jego zmartwychwstania. Chcę doświadczać mocy jego zmartwychwstania. Bo na takiego człowieka nie ma mocnych. Ale po drugie, mówi też o drugiej rzeczy tutaj. Nie tylko chcę doświadczyć mocy jego zmartwychwstania. Myślę, że co do tego wszyscy jesteśmy chętni. Jeśli to można powiedzieć o mocy, że w mocy jest jeszcze jeden aspekt. Czyli to są dary Ducha Świętego, które przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa stało się możliwe zesłanie Ducha Świętego i to, że zostaliśmy w Duchu Świętym obdarzeni darami, którymi możemy w ponadnaturalny sposób też usługiwać, doświadczając Jego mocy. Ale ten drugi element to jest taki, mieć udział w Jego cierpieniu. O ile myślę tak, że chętni jesteśmy, żeby doświadczyć mocy, to mieć udział w Jego cierpieniach, tak, Panie, to już tak mniej. Cierpieniach to niekoniecznie. Niech mnie ten kielich ominie, tak? Ja bym tylko chciał doświadczać wspaniałości życia, jak Ewangelia sukcesu mówi, wszystko co dobre to do mnie, a wszystko co trudne to niech ode mnie. Ale Paweł mówi, nie można połowicznie poznać Jezusa Chrystusa. Nie można doświadczyć mocy tak naprawdę bez śmierci. A śmiercią wiąże się w jakiś sposób cierpienie. Więc chcę mieć udział w Jego cierpieniach. Chcę, Paweł mówi, ja też chcę mieć udział w Jego cierpieniach, żeby przez to bliżej poznać Jezusa Chrystusa, poznać Jego serce. Chcę mieć udział w Jego cierpieniach. Paweł napisze do Tymoteusza: cierp ze mną jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa. A żołnierz dzisiaj na przykład na Ukrainie rezygnuje z wielu rzeczy. Gdzie indziej się bawią, może na dyskotekach, w Odessie czy gdzieś tam, a on siedzi w tych okopach zapchlonych, gdzie w każdej chwili jakiś dron może go ubić i może ginąć w cierpieniach. Ilu żołnierzy sobie strzela w łeb, bo nie chce po prostu tak cierpieć. Ale walczą. Tak, oni cierpią. Cierpią. Nawet siku nie możesz pójść zrobić. Spokojnie. Bo cię zaraz może jaki dron upoluje. W tym błocie, w tym zimnie, ciągle przeziębieni i tak dalej, tak? Oni cierpią. Ale dla jakiejś sprawy cierpią. Więc Paweł mówi: cierp ze mną jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa. Więc mieć udział w jego cierpieniach oznacza tę gotowość do tego, żeby brać swój krzyż. Żeby wziąć też swój krzyż. Skoro Jezusa odrzucili, to dlaczego nas mają nie odrzucać? On był bez grzechu, a nam się zdarza zgrzeszyć, więc tym bardziej można się do nas, że tak powiem, o co przyczepić. Więc dalej, jakby w drugim liście do Koryntian, tylko że w szóstym rozdziale, Paweł wymienia te wszystkie elementy, które wiążą się z cierpieniem i z mocą też. W czwartym wersecie szóstego rozdziału: we wszystkim natomiast, jako przedstawiciele Boga, jako Jego słudzy, stawiamy siebie za przykład wielkiej wytrwałości. Wytrwałość jest samym szczęściem, przyjemnością, czy jest też związana z trudem i cierpieniem w jakiś sposób? W uciskach, w potrzebach, w niewygodach, w chłostach, w więzieniach, w rozruchach, w ciężkiej pracy, w bezsennych nocach, w postach, w czystości, w poznaniu, w cierpliwości. W cierpliwości, ja mówię, jest pierwszy człon tego słowa, to jest cierp. Uprzejmości, w Duchu Świętym, nieobłudnej miłości, w słowie prawdy, w mocy Bożej, przez oręż sprawiedliwości w ataku i obronie, przez chwałę i hańbę, przez sławę i niesławę, jako zwodziciele, a jednak godni zaufania, jako nieznani, a jednak dobrze znani, jako umierający, a oto żyjemy, jako bici, a jednak nie zabici, jako zasmucani, a jednak zawsze radośni, jako ubodzy, a jednak wielu wzbogacający, jako nic nie mający, a jednak posiadający wszystko. I zobaczcie, w tej całej liście mniejszość to jest moc Boża. Natomiast większość jest związana bardziej z tym cierpieniem. Że za to, że jesteś sługą Chrystusa, spotyka cię to i to. Nie tylko sława, ale i niesława. Nie tylko chwała, ale i hańba. Jesteś jako ten, który nic nie ma, chociaż tak naprawdę wiesz, że masz wszystko. I tak dalej, i tak dalej. Więc chcę mieć udział w jego cierpieniach, stając się podobnym do niego w jego śmierci. W jaki sposób stajemy się podobni do Jezusa w jego śmierci? Co przywiodło na krzyż Jezusa Chrystusa? Jego miłość. Jego miłość, czyli oddanie życia za nas. Stajemy się podobni do Jezusa w jego śmierci, kiedy, jak apostoł Jan napisze w swoim pierwszym liście, 3 rozdział 16 werset, Chrystus oddał za nas życie swoje i my powinniśmy oddać życie za braci. Więc kiedy poświęcamy komuś swój czas, to w jaki sposób umieramy dla siebie? Bo rezygnujemy z jakiejś cząstki dla siebie, żeby poświęcić ją drugiemu. Jeśli robimy to z miłości, to tak, z jednej strony doświadczamy w jakiś sposób śmierci, a z drugiej strony życia, tego Bożego życia, bo On to zrobił dla nas. Zrezygnował z swojej chwały, z przyjemności nieba, żeby być tu na ziemi, na tym padole ziemskim i doświadczyć tego wszystkiego, czego tu doświadczył. Chociaż kto jak to, ale On na to nie zasłużył. My sobie ładnie zasłużyliśmy na to, w cudzysłowie ładnie, bo każdy sobie nagrabił, ale On nie. A jednak to go wszystko spotkało. Tak? I jak sam Jezus powiedział, nie może być uczeń nad swojego Pana. Nie może być. Jeśli Jego to spotkało, to dlaczego nie nas? Jak apostoł Paweł napisze do Tymoteusza, każdy, kto chce żyć pobożnie w Jezusie Chrystusie, będzie prześladowany. Ba, w pewnym momencie chrześcijanie staną się znienawidzeni przez wszystkich, tak? Czynimy dobrze, ale świat nas znienawidzi z powodu Jezusa Chrystusa. Znienawidzi. Tak? Zabijać będą jedni drugich. I tak zresztą się dzieje. Teraz niedawno były dni prześladowanych chrześcijan. My tu mamy po prostu sobie żymy jak pączki w maśle, ale wielu naszych braci i sióstr na świecie doświadcza naprawdę strasznych prześladowań. Wierzyć w Jezusa Chrystusa nie jest łatwo. Czasami to naprawdę kosztuje życie. Ból i cierpienie. Bo ci kogoś zabili. Bo wpadli i na przykład na nabożeństwo i porozstrzelali wszystkich. Niedawno taka sytuacja miała miejsce. Kobiety zgwałcili, pana jeszcze wszystkich wyrzynali, potem kobiety też. Chrześcijan. Nie chcielibyśmy o tym słyszeć. Bo my tu mamy tak dobrze, że nie chcielibyśmy wiedzieć, że takie rzeczy są na świecie, ale są. Więc dla niektórych ludzi ta śmierć jest bardzo dosłowna. Ja tu mówię bardziej o duchowej, tak? W tym sensie, że doświadczamy Jego śmierci, upodobniamy się do Jezusa, dlatego że poświęcamy się z miłości dla innych. I w ten sposób upodobniamy się do Jezusa, który z miłości poszedł na krzyż za nas, oddał swoje życie dla nas. My czasami nie musimy iść na krzyż, tylko ten symbolicznie krzyż niesiemy w naszym życiu, rezygnując z jakiejś cząstki siebie, poświęcając się dla innych. Aby tak czy inaczej dostąpić zmartwychwstania, mówi 11 werset. Aby tak czy inaczej dostąpić zmartwychwstania. Bo ilekroć w jaki sposób umieramy, to jak Jezus mówił, kiedy ziarno wpada do gleby, to obumiera, żeby wydać plon stukrotny. Kiedy my poświęcamy swój czas, to my go tracimy w jakiś sposób. My umieramy jakby dla siebie, ale on procentuje, on się pomnaża w życiu innych, przynosząc im dobro. Więc my doświadczamy śmierci, czyli tego śmierci, ale widzimy to zmartwychwstałe życie, które działa w życiu innych ludzi. Że to dobro przynosi. Widzimy ten plon. Ale też chodzi o to, że w pewnym momencie, jak mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale od 10 wersetu, jeśli jednak Chrystus w was jest, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, duch jest żywy dzięki sprawiedliwości Chrystusowej. Jeśli zaś mieszka was duch tego, który wzbudził Jezusa z martwych, to ten, który przywrócił do życia Jezusa Chrystusa, ożywi również wasze śmiertelne ciała przez swego ducha, który mieszka w was. Tak więc, bracia, już nie jesteśmy dłużnikami ciała, aby żyć według ciała. Jeśli według ciała żyjecie, przyjdzie wam umrzeć. Jeśli jednak w duchu zadajecie śmierć sprawą ciała, będziecie żyli. Bo wszyscy, których prowadzi Duch Boży, są dziećmi Boga. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by ponownie żyć w zastraszeniu, lecz ducha usynowienia, w którym wołamy Abba Ojcze. To właśnie ten duch świadczy wraz z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Boga, a jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a także współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, po to, by razem z Nim mieć również udział w chwale. Uważam przy tym, że teraźniejsze cierpienia nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Żeby taki czy inny sposób, mówi Paweł, ale dostąpić zmartwychwstania. Bo to jest nasza perspektywa, kiedy wierzymy w Jezusa Chrystusa. Że Paweł, będąc w tym liście do Filipian, będąc w więzieniu, miał świadomość, że nawet gdyby jego życie miało być złożone w ofierze i nie miałby stamtąd już więcej wyjść, tylko zginąć za wiarę w tym więzieniu, to on wiedział, że tak czy inaczej dostąpi zmartwychwstania. Wszystko jest w Bożym ręku. I że on już ma życie wieczne. I nikt nie jest w stanie tak naprawdę jego zabić. Może jego ciało, ale nie jego ducha. I teraz dzisiaj, kończąc, niech to słowo działa w nas. Niech to słowo pobudza w nas pasję dla Chrystusa Jezusa. Chcemy to sobie powtarzać, chcemy to sobie przypominać. Być może ty potrzebujesz dzisiaj podjąć decyzję, że będziesz się radować w Panu, że będziesz się tego uczyć, że będziesz to praktykować w swoim życiu, że będziesz człowiekiem, który raduje się w Panu i dobrze wie, co to znaczy radować się w Panu. Bo to robi, bo tym żyje. A może w jakiś sposób odnajdziesz w sobie dzisiaj, że polegasz na jakichś rzeczach swojego ciała i jeszcze nie odkryłeś, kim jesteś w Chrystusie Jezusie, że wciąż potrzebujesz odnajdować się w Nim. Odnaleźć się w Chrystusie i odkrywać swoją tożsamość w Chrystusie Jezusie, żebyś nie był człowiekiem, który ciągle żyje w słabości, ale tym, który żyje w mocy Bożej i korzysta z tej mocy. Nie jest ciągle przegranym, ale staje się zwycięzcą w Jezusie Chrystusie. Abyśmy i my mogli dzisiaj uznać to i wyznać, że wszystko inne poza Chrystusem dla nas nic nie znaczy. Naprawdę nic nie znaczy. Być może dla ciebie jeszcze nie jesteś w tym miejscu dzisiaj w swoim życiu, żeby to świadomie wyznać, stwierdzić i móc, tak jak apostoł Paweł, stanąć, że to nie tylko, że Paweł sobie tak mówi, ale że my to możemy powiedzieć. Że to słowo stało się prawdą dla naszego życia, stało się prawdą w naszym życiu, że stało się motorem dla naszego życia, słowem, który wytycza kierunek w naszym życiu. Że i my chcemy powiedzieć, nie że świat nas korci, że rzeczy tego świata nas pociągają, ale chcemy, żeby Chrystus nas pociągał. Chcemy powiedzieć, że On jest najwyższą wartością w naszym życiu, że Jego chcemy poznać i wszystko robimy po to, żeby Jego poznać, żeby mieć udział w Jego zmartwychwstaniu, w mocy Jego zmartwychwstania, ale też i w Jego cierpieniach. Że jesteśmy gotowi się poddać Jego wizji, Jego misji na tym świecie. I to będzie nas kosztować, ale będzie też przynosić życie. Być może dzisiaj jest ci ciężko i być może przeżywasz trudny czas i doświadczasz tego, co Paweł mówił, ucisku, tej poczucia bezradności, bezsilności, opuszczenia, czujesz się samotny, chociaż jesteś nawet w kościele i wokół tylu braci i sióstr, ale ty wewnątrz czujesz się samotny, opuszczony, bo nikt nie wie, z czym się zmagasz, nikt cię być może nie rozumie i tak dalej. Ale Słowo Boże mówi, że kiedy jesteś w Nim, kiedy znajdujesz się w Nim, On nie da ci zginąć. On da ci siłę, żebyś powstał, żebyś nie leżał, żebyś nie ginął niejako w depresji pogrążony, ale żebyś powstał, doświadczał Jego radości, doświadczał Jego mocy i odkrył w sobie to, że nie z ciebie pochodzi ta moc, ale z Niego jest owa ogromna moc, dzięki której możesz wstać, możesz dalej walczyć i możesz wygrać. Wygrać. Pokonać wszelkie przeciwności, trudności w twoim życiu. One ciebie nie zniszczą, one ciebie nie pogrążą. To ty je pogrążysz, ty je zniszczysz. Będziesz ponad to, bo nie jesteś sam, ale Chrystus jest w tobie. Nadzieja chwały. Bo jest Chrystus w tobie, nadzieja chwały. Tak wiele z tego słowa płynie, kiedy odkrywamy, że w Chrystusie mamy wszystko. Naprawdę wszystko. Nie dopiero w niebie, chociaż tam rzeczywiście poznamy to, przez wieki całe będziemy odkrywać ciągle nowe tego aspekty. Ale już tu, dzisiaj, teraz na ziemi możemy tego doświadczać. Zwycięstwie w Jezusie Chrystusie. Pomódlmy się. Panie, niech to Słowo pracuje w nas. Niech to Słowo przynosi Twoje wspaniałe życie. Niech to Słowo otwiera nasze oczy na Jezusa Chrystusa i że dzisiaj w świeży, nowy sposób możemy zachwycić się Tobą, zapatrzeć się w Ciebie. I odkryć, że jesteś naszym wszystkim. Że naprawdę chcemy to wyznawać, chcemy to stwierdzać i ponownie to wyznać. Jesteś naszym wszystkim. Ty jesteś wszystkim. My Ciebie dzisiaj wywyższamy i chcemy, żebyś był wywyższony w naszym życiu. I żeby to wywyższenie też było w nas widać. Właśnie po zwycięskim naszym życiu. Że nasze życie jest przemienione, bo Ty jesteś w naszym życiu. Że nie jesteśmy przegrani ani skazani na porażkę. Nie, my jesteśmy skazani na sukces przez Chrystusa Jezusa i w Chrystusie Jezusie. Na zwycięstwo. Na moc zamiast słabości. Na zwycięstwo zamiast porażki. Na zbawienie zamiast zguby. Na uzdrowienie zamiast choroby. Na wartość zamiast gorszości. Na piękno zamiast brzydoty. Na pocieszenie zamiast nieszczęścia. Bo w Tobie jest szczęście. Tobie są rozkosze. W Tobie mamy wszystko, choć wydaje się, że na zewnątrz możemy być tacy zwykli, przeciętni i biedni. Panie, dotknij dzisiaj każdego. Niech dzisiaj każdy będzie w jakikolwiek sposób dotknięty przez Twoje Słowo. Niech to Słowo pójdzie z nami, pracuje w naszym wnętrzu i wykona swoją pracę. Zróbmy jeszcze coś. Połóż rękę na kogoś obok. Pomódź się przez chwilę o tą osobę. Pobłogosław ją, żeby poznała Jezusa Chrystusa. Usłuszmy sobie w ten sposób. Praktykujmy to, że modlitwa daje nam taką możliwość. Podejdź do kogoś, połóż swoją rękę, niech Duch Święty działa przez Ciebie.